Umiłowani, najmilsze księżniczki i książęta Królestwa Bożego. Wojna. Wojna jest tą rzeczywistością, która niszczy dobra materialne, dobra kultury, które człowiek stworzył. Wojna jest tym dramatem, który rozdziela rodziny, skłóca narody. Wojna wreszcie zadaje śmierć, cierpienie, zadaje rany te fizyczne i te duchowe. Wojna jest brakiem miłości. Wojna jest dramatem i wyzwoleniem wszystkich tych złych rzeczy, które niszczą człowieka i niszczą narody. Ale obraz wojny, ten, który jest na świecie, jest zaledwie jakąś skromną próbą ukazania rzeczywistości wojny duchowej, w której cały świat bierze udział. To jest najstarsza wojna świata, wojna duchowa. Od nienawiści złego ducha i od buntu Lucyfera i skuszonych przez niego aniołów. Nienawiść wobec Boga, nienawiść wobec człowieka, umiłowanego stworzenia Bożego, ta nienawiść, która zaowocowała grzechem pierwszych ludzi i utratą wszystkiego. Od tej pory żyjemy w stanie duchowej wojny. I ta duchowa wojna nie jest wojną o terytorium, o bogactwo, o złoto, o pieniądze, o wpływy. To jest wojna o wszystko, to jest wojna o wieczność, to jest wojna o zbawienie. I nikt nie może powiedzieć, ja jestem pacyfistą, albo ja będę uciekinierem, uchodźcą, bo nikt od tej wojny nie może uciec. To jest wojna, która przetacza się przez nasze umysły. Każdego dnia, każdy z nas bez wyjątku, staje do walki z mocami ciemności. Każdy z nas doświadcza tysięcy różnych pokus. Popatrzcie sami, w ciągu dnia ile nam do głowy przychodzi różnych myśli, różnych pokus, których nie chcemy. Czasem są to myśli wyuzdane, bezwstydne, czasem myśli grzeszne, myśli gniewu, buntu, złości, nienawiści, zazdrości, zawiści, wątpliwości w wierze, pytania bez odpowiedzi, jakieś wewnętrzne lęki, nawet myśli samobójcze przychodzą nam do głowy. A po co to wszystko? A po to, żeby zająć twój umysł, żebyś nie myślała samodzielnie, żebyś nie myślał samodzielnie, żebyś przypadkiem nie pomyślał o tym, że Bóg cię kocha, żebyś przypadkiem nie pomyślał o tym, że jesteś księżniczką, księciem, dziedzicem Królestwa Bożego, żeby zająć twój umysł. Owa wojna duchowa ma jeden cel – zniszczyć w tobie wiarę, a dalej zniszczyć w tobie nadzieję. I w konsekwencji, zamiast miłości, dać jej namiastkę, doprowadzić cię do duchowej ruiny, do potępienia. Abyś szukał i gonił tylko za tym, co jest zewnętrzne, ale twoje wnętrze zrujnować. Umiłowani, wielki papież, święty Paweł VI, w 1972 roku, 29 czerwca, wołał na placu świętego Piotra. W Kościele pojawił się swąd złego ducha. Wiele zła, które się w Kościele materializuje i ukazuje, to jest działanie złych duchów. Trzeba się bronić przed tym atakiem, szukając prawdy, idąc w kierunku prawdy Ewangelii, w kierunku Boga. Ten Ojciec Święty, wtedy za te słowa tak bardzo krytykowany i wyśmiewany przez dziennikarzy, powtórzył jeszcze raz tego samego roku te słowa na jesień. Trzeba się bronić przed zakusami złego ducha, żeby nie dać się uwieść, żeby nie dać zająć swojego umysłu, swojego serca. Trzeba kontrolować myśli, kontrolować i badać duchy. Od kogo przychodzi ta myśl do mnie? Umiłowani, kiedy szatan kusił Pana Jezusa na pustyni, kiedy Pan Jezus przez 40 dni pościł, pokutował, przed rozpoczęciem głoszenia prawdy o Królestwie Bożym, przed zbawieniem, szatan rzucił trzy pokusy przed nim. Przede wszystkim ukazuje się szatan jako dobry doradca, przyjaciel. Kiedy odczuł głód Chrystus, przystąpił do niego kusiciel i mówi: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Jeśli jesteś, tu ukryte jest kuszenie. Może nie jesteś? Sprawdź, czy jesteś. Pan Jezus powiedział, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wtedy diabeł używa Pisma Świętego, bierze go na szczyt świątyni, na narożnik świątyni i mówi, rzuć się w dół, wszak napisane jest, aniołom twoim rozkaże o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach, byś przypadkiem stopy nie uraził o kamień. Spróbuj, no, spróbuj. Może nie jesteś Synem Bożym, spróbuj. Napisane jest tak. Lecz jest napisane, nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Wtedy diabeł nie wytrzymuje i używa grzechu pychy, najcięższego. Zabrał go na wyniosłą górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata, ich przepych, ich wielkość i mówi, mnie są poddane, oddaj mi pokłon, będą twoje. Idź precz, szatanie. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Kochani, te trzy rodzaje pokus występują w życiu każdego człowieka, każdego, twoim i moim. Pierwsza pokusa chleba. Nie ma człowiek nigdy dość tyle pieniędzy, żeby nie mógł mieć więcej. Ani nie ma tak mało, żeby nie mógł mieć mniej. Pokusa chleba. Ponad wszystko, praca, zaszczyty, sława, jeszcze jedno stanowisko, jeszcze jedna pozycja, jesteś wyższy, jesteś ważniejszy, jesteś większy. Druga pokusa. No, jeśli jesteś tą księżniczką Królestwa Bożego, jak ten księżyna mówił ci na kazaniu, to pomódl się, żebyś wygrała w totka. Jeśli Bóg cię kocha, to spełnij. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Bóg daje nam to, czego nam potrzeba do zbawienia, nie tego, czego my pragniemy, co by nam było przeszkodą w zbawieniu. I pokusa trzecia, pokusa, jaki piękny jest świat, jakby było fajnie być na przykład dyrektorem albo ordynatorem, albo prokuratorem generalnym, albo ministrem, chociaż wojewodą, albo wicewojewodą, a może prezydentem miasta. Jakbym był takim prezesem wielkiej firmy albo prezesem lotniska w Balicach. Mnie są poddane. Moi kochani, wystarczy ci łaski Bożej w tym miejscu, gdzie jesteś i kim jesteś. I szczęście pełne jest w tym, co człowiek czyni z miłością. Wszak jak mówi poeta, sztuką jest rozkwitać i owocować na miejscu, na którym cię posadzono. Te pokusy występują, aby człowieka zaabsorbować, aby człowiek odszedł od Boga. To jest całe kuszenie diabelskie, cała wojna duchowa ma jeden cel, żeby człowiek nie przestał być Chrystusowy, a stał się demoniczny, stał się zdrajcą Chrystusa. Najmilsi, wielki artysta renesansu, poeta, architekt, konstruktor, malarz, rzeźbiarz, jednym słowem Leonardo da Vinci, kiedy malował swoje największe dzieło, Ostatnią Wieczerzę, jak czytamy w historii jego życia, malował to dzieło 8 lat i 3 miesiące. Leonardo malował bardzo starannie, dobierał właściwe modele i kiedy rozpoczynał malować Ostatnią Wieczerzę, poszedł do kościoła. I spostrzegł pewnego młodego mężczyznę, który był u spowiedzi, który przyjął komunię świętą, był wpatrzony w krzyż, modlił się żarliwie. O tak, to idealny model za Chrystusa. Podszedł do niego i zapytał, jak masz na imię? Ja jestem Piotr Baldilucci. Piotrze Baldilucci, czy zechciałbyś dla mnie pozować do Ostatniej Wieczerzy za Chrystusa Pana? Och, mistrzu, pozować dla ciebie to zaszczyt. Pozować za Chrystusa to największy honor. I przez kilka tygodni, codziennie rano około godziny, ubrany w białą tunikę, Piotr Baldilucci w ten sposób pozował, a Leonardo malował. Mijały miesiące, mijały lata, przybywało postaci w Ostatniej Wieczerzy, aż wreszcie po 8 latach dzieło było na ukończeniu. Brakowało zaledwie jednego elementu. Brakowało twarzy Judasza. Oj, długo szukał Leonardo i nie mógł znaleźć właściwego modelu. Aż wreszcie zaszedł do oberży o złej sławie w mieście i tam spostrzegł, jak mężczyźni grają w kości na pieniądze i pośród nich pewnego mężczyzny, który ma w oczach chciwość, oszukuje w tej grze, upija się winem, zaczepia bezczelnie kobiety, bluźni, przeklina. O tak, to idealny model za Judasza. Podszedł nieśmiało Leonardo do stolika i zapytał, czy nie zechciałby pozować dla niego do ostatniej wieczerzy za Judasza. Mężczyzna spojrzał, roześmiał się i mówi, mogę, mistrzu Leonardo, mogę, tylko musisz mi zapłacić. No co, nie poznajesz mnie? Już ci kiedyś pozowałem do ostatniej wieczerzy, kilka lat temu. Za Chrystusa, nie poznajesz? Ja jestem Piotr Baldilucci. I Leonardo z wrażenia usiadł. Jak pisze historyk jego życia, wypił butelkę wina w tej oberży. Nie mógł tego pojąć, że ten sam mężczyzna, który 8 lat wcześniej pozował za Chrystusa do tego samego dzieła, dziś będzie pozował za Judasza. Kochani, czy jednak nie jest podobnie wśród nas? Dzieci, które przyjmują pierwszą komunię świętą, są piękne, o czystym sercu jak Chrystus. Co z nimi się dzieje po 8 latach, gdy mają 18 lat? Jak żyją? A co się dzieje z młodzieżą, która przyrzeka mężnie wyznawać wiarę przy bierzmowaniu, a na następną niedzielę połowy nie ma w kościele? Co się dzieje z małżonkami, którzy przychodzą tu i mówią, że przyrzekają przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym ich Bóg obdarzy, a nie przekazują wiary? Co się dzieje z ludźmi, którzy przynoszą do chrztu dziecko i przysięgają, przyrzekają zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne, a potem po pierwszej komunii mamusia wypisuje dziecko ze szkoły, z katechezy. Ma tyle zajęć. Angielski, rytmikę, gitarę, judo. Jeszcze katecheza. Postawmy sobie pytanie. Wszyscy mamy być Chrystusowi. Ale stan mojego ducha jest stanem przypominającym Chrystusa? Czy może przeciwny temu obrazowi? A może obraz Judasza? Szatan przez wszelkie pokusy chce doprowadzić nas do stanu zdrady, żebyśmy nie byli Chrystusowi, żeby przez nas nie przebijał obraz Chrystusa do tego świata, ale żebyśmy byli zdrajcami. Obraz Judasza, obraz chrześcijańskiego, chrześcijaństwa byle jakiego. Tu chodzi o jakość, o jakość. Chodzi o przyznanie się do Chrystusa. Pan Jezus mówi, kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Umiłowani, wyznać Chrystusa swoją wiarą, swoją miłością, swoim życiem. Nie bać się być chrześcijaninem, nie bać się być podobnym do Chrystusa, ale mężnie Go wyznać, choć to wyznanie czasem bardzo wiele kosztuje. Bardzo wiele kosztuje. Bo jak Pan Bóg działa przez ludzi dobrych i świętych, tak zło przez ludzi oddalonych od Boga. Ileż w internecie jest hejtu i kłamstwa o Kościele, o chrześcijaninach, ileż wyśmiewania postawy chrześcijanina, postawy człowieka chrystusowego. No właśnie, tu chodzi o to, aby wygrać wojnę, aby opowiedzieć się po stronie tego, który już zwyciężył na krzyżu szatana, ojca kłamstwa i odstępcę od grzechu. Chrystus zwyciężył zło. Ostatecznie zwycięży śmierć i wszystko pod swoje stopy położy w dniu ostatecznym, w dniu sądu ostatecznego. Ale to ja swoim życiem muszę się zdecydować, czy jestem z Chrystusem zwycięzcą, czy chcę być do Niego podobnym, czy chcę Go wyznać swoim życiem, czy może chcę Go zdradzić. Kochani, 101 lat temu w Nowym Jorku odbywał się proces sądowy, a właściwie odczytanie testamentu po słynnym multimiliarderze Johnie Manfordzie. John Manford, multimiliarder, który dobił się na ropie, na aktywach bankowych, na nieruchomościach, na kolei. Był też masonem niestety. Słynął ze swojego podejścia do wiary, do Kościoła, do Chrystusa bardzo chłodnego, nawet zwalczającego. Kiedy zmarł, zostawił testament opieczętowany. W dzień odczytania testamentu przybyli do sądu jego rodzina, przyjaciele, znajomi, rodzina bliższa, dalsza i grono dziennikarzy, którzy oczekiwali. W samo południe sędzia przyniósł testament, pokazał pieczęcie, na oczach wszystkich je złamał i zaczął odczytywać testament. Ja, John Manford, będąc przy zmysłach zdrowych, z całą świadomością, wszystkie moje aktywa bankowe, nieruchomości, udziały w kolei i udziały w ropie, wydobyciu ropy, wszystko, co posiadam i co stanowi wartość, przepisuję na moją jedyną córkę, Grace Manford, pod warunkiem, że ona w sądzie wyrzeknie się tego swojego Chrystusa i powie, że mnie bardziej kocha. I wtedy majątek jest jej. W przeciwnym razie, jeśli tego nie zrobi, majątek proszę przepisać na państwo. Kiedy to odczytał sędzia, powstał wielki szum. To pewne kuriozum, tego nie było nigdy. Kiedy uspokoił wreszcie ludzi, zapytał, czy jest obecna pani Grace. Wstała wówczas młoda, 28-letnia kobieta i zapytał, pani Grace, czy pani może spełnić ten postulat ojca i wziąć całe posiadłości w swoje ręce? Nie, panie sędzio. Zdecydowanie nie. Nie wyrzeknę się nigdy Chrystusa. Kocham mojego ojca, ale jego majątek nie znaczy nic wobec miłości Boga, która jest w Chrystusie. Ale pani Grace, niech pani zrozumie. Pani musi spełnić ten postulat, żeby wziąć majątek. W przeciwnym razie nie dostanie pani nic. Wszystko będzie przepisane na państwo. Rodzina podbiegła do niej i zaczęła ją usilnie namawiać. Panie sędzio, podtrzymuję moją opinię. Nie wyrzeknę się Chrystusa, bo On jest moim Panem i Zbawicielem. To jest moje ostateczne słowo. I sędzia zaczął mówić, pani Grace, pani się może wyrzec i potem znowu wyznawać wiarę, to nie przeszkadza, to tylko chodzi o spełnienie tego argumentu, żeby pani mogła przejąć majątek. Panie sędzio, nie można jednocześnie być prawdziwym i zakłamanym. Nie można jednocześnie być żywym i martwym, czystym i brudnym. Nie, nigdy nie wyrzeknę się Chrystusa, to jest moje ostatnie zdanie. Żegnam wszystkich i wyszła z sądu. Wybiegli za nim dziennikarze, rodzina, sędzia uspokajając wszystkich zawyrokował cały majątek na skarb państwa. Często stawiam sobie pytanie, czy miałbym taką wiarę, jak ta młoda kobieta. Dożyła 102 lat życia. Była szczęśliwą matką, żoną, babcią, prababcią i praprababcią. Do dzisiaj w Nowym Jorku wspomina się o wielkiej Grace. Nikt nie pamięta o Johnie Manfordzie. Potężnym masonie, wpływowym człowieku w ówczesnym świecie. Kochani, pytanie jest ciągle aktualne i ciągle jest stawiane do mnie samego. Czy ja mam miłość i wiarę do Chrystusa taką, że swoim życiem staję po Jego stronie, po stronie zwycięzcy? Czy Jego miłość, Jego oddanie się dla mnie do końca, dla mnie coś znaczy? Czy może jestem chwiejny, słaby? Czy tak bardzo jestem skołowany tą wojną duchową, tymi myślami, tym natłokiem myśli w głowie, że moja wiara jest wątła i słaba? Dlatego w tym drugim dniu naszych świętych rekolekcji trzeba tak spokojnie poprosić Chrystusa, aby przyszedł do mnie, aby mnie poprowadził nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, nim dzień ożywi świat, Panie, przyjdź, wołam, przyjdź, ucisz mój wzrok spokojem jasnych barw. Nim mnie zachwyci kwiat, Ty przyjdź, przyjdź i mnie poprowadź. Kochani, nie mogę za Ciebie tych słów wypowiedzieć. Nie może nikt za nikogo zaprosić Chrystusa do swojego serca, bo to wszystko musi dziać się w wolności. Tylko w wolności człowiek może zaprosić Chrystusa i Go przyjąć, i adorować. Dlatego taka gorąca zachęta w tej wojnie duchowej, w tym zamieszaniu w naszym umyśle, w tym natłoku informacji od środka poprzez myśli i od zewnątrz przez różne ośrodki komunikowania, trzeba mieć jasną wizję życia i jasny jego cel. Stąd śmiało, bez lęku, bez skrępowania, po prostu powiedz: Panie, przyjdź, przyjdź do mnie i mnie poprowadź.
Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, nim dzień ożywi świat, Panie, przyjdź, wołam, przyjdź, ucisz mój wzrok spokojem jasnych barw. Nim mnie zachwyci świat, Ty przyjdź. Choć chcę wciąż dalej iść, niewiele mogę sam, więc znów podnoszę głos, wołam, przyjdź, Panie, przyjdź, i oczy mą oblaną lękiem twarz. Nim znów postawię krok, Ty przyjdź i tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat. Bądź w dzień radością dnia, w nocy snem pomóż mi. O Panie mój, rysować życia kształt, bym mógł wciąż naprzód iść, bym trwał.
Panie, przyjdź, proszę, przyjdź i poprowadź mnie przez trudne piętra lat młodości, dojrzałości i starości, nim cokolwiek się stanie, nim nowa fala ataku różnych myśli, natłoku myśli uderzy w moją głowę. Ty przyjdź i mnie poprowadź. Najmilsi, każdy z nas może, jeśli chce, poprosić w swoim sercu i zaprosić Chrystusa, aby przyszedł i dać się prowadzić Jego łaską. Amen.